Mówimy na temat życia w wielkim przebudzeniu i tak naprawdę nasze nauczania zeszły na temat uczniostwa. Ja na temat tego, jak być uczniem, po prostu zeszły na ten temat. I rzeczywiście, żeby czerpać z wielkiego przebudzenia, w którym jesteśmy, ono się dopiero zaczyna, ale już trwa, musimy być świadomi pewnych rzeczy, a przede wszystkim musimy stać się uczniami, żeby móc czerpać pełnymi garściami z tego, co Bóg robi, oraz żeby Bóg mógł nas użyć. Amen. Potrzebujemy mieć tą świadomość. Pamiętacie, mówiłem o tym, że kiedy jest wielkie przebudzenie, to oprócz tego, że ludzie się zmieniają, zmienia się życie, to tak naprawdę powstaje też wielki bałagan, który trzeba posprzątać. Bo kiedy życie ludzi się zmienia, bardzo często dzieje się to w taki sposób, że wywraca się ich życie do góry nogami po prostu. I ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, że potrzebują Boga, że są w beznadziejnej sytuacji, zaczynają się rozpadać jak taniny seser, tak? Jak to się mówi. Jak parasolka za 2 złote, można by powiedzieć. I rozpadają się i trzeba ich wtedy z powrotem pozbierać. I to jest nasze zadanie. I każdy z nas, jeżeli będziemy uczniami, będziemy mieli ludzi, których Bóg nam da, których będziemy musieli pozbierać. Pozbierać w całość, z powrotem. I to jest Boże zadanie dla każdego z nas, ale musimy być świadomi tego wszystkiego. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak uczeń Chrystusa studiuje Boże Słowo, jak studiuje Biblię tak naprawdę, bo się okazuje, że nie wszyscy wiemy, dlaczego studiować Boże Słowo i po co studiować Boże Słowo, dlaczego czytać Biblię w ogóle. Alleluja! Jesteście zainteresowani? Wiem, że wy czytacie Biblię, ale będziecie naprawdę podekscytowani tym, co dzisiaj opowiem. Amen. Więc otwórzmy drugi list do Tymoteusza 3:16-17. Tam jest bardzo fajny werset. I Paweł pisze do Tymoteusza: i ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. On tam mówi w 14 wersecie: ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I zobaczcie, ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte. Halleluja, błogosławieni ci, którzy są od dziecka wychowywani na szkółce niedzielnej, którzy znają Pisma Święte, którzy mogli się ich uczyć. Błogosławieni ci, którzy się nie mieli takiego startu, ale się nauczyli i uczą swoje dzieci. To jest niesamowite. A więc Tymoteusz znał Pisma Święte od swojej młodości i Paweł mu mówi, które mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Kto uczyni nas mądrym? Pisma Święte, tak? Czyli Pismo Święte, tak. Później Paweł mówi, całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Do czego jest potrzebne nam Słowo Boże? Tutaj jest napisane. Apostoł Paweł pisze, że napisał, że Boże Słowo, całe Pismo jest natchnione. Kiedy mówi całe Pismo, o jakim piśmie on mówi w tym momencie, kiedy on to pisał? O Starym Testamencie. Dobrze, dobrze. Tak, dokładnie. Czyli kiedy apostoł Paweł pisze, że całe Pismo jest natchnione przez Boga, mówi o Starym Testamencie, tak. Mówi konkretnie, bo jeszcze, uwaga, Nowego Testamentu nie było. Ale z drugiej strony apostoł Piotr pisze w swoim liście, że pisma apostoła Pawła są trochę trudne do zrozumienia przez tych, którzy są nierozumni i którzy przekręcają je na swoją modłę. I nazywa pismami te listy Pawła, czyli tak jakby zaliczał je też do ksiąg natchnionych. Czyli wiemy, że Bóg dał nam Stary Testament, z którego apostoł Paweł korzystał, Ale mamy też i Ewangelię, i Nowy Testament. I listy, i to, co dzisiaj nazywamy Nowym Testamentem. I to też jest natchnione przez Boga. Bóg natchnął apostoła Pawła, żeby napisał te listy. Więc całe pismo jest natchnione. I dodaję dalej, że jest pożyteczne. Czyli pożyteczne oznacza przynoszące korzyść. Jak coś pożyteczne, to znaczy, że się do czegoś nadaje, przynosi korzyść, tak? Amen? To znaczy, że przynosi korzyść, czyli możemy z tego czerpać dla siebie, że tak powiem, zyski, chociaż nie tylko o finansach mówię, tak? Tutaj mówię o całej gamie tego, co Słowo Boże przyszło nam dać. Jest pożyteczne do nauki, tak? Tu jest napisane, czyli do doktryny, czyli do nauczania. Jest pożyteczne do strofowania, czyli można by powiedzieć do przekonywania. Czyli Duch Święty używa Słowa Bożego do tego, żeby cię przekonywać, strofować. Do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, czyli dojrzały, kompletny i do wszelkiego dobrego dzieła wyposażony, przygotowany. To znaczy, że poprzez Słowo Boże będziemy wyposażeni do tego, co Bóg dla nas przygotował. Amen? I to takie trochę może być dziwne, ale ja nie będę za to przepraszał. Trzeba wracać do podstaw, że musimy czytać Słowo Boże. I uwaga, są ludzie, którzy nie czytają Słowa Bożego, bo po prostu go nie mają. Są ludzie, którym się Jezus objawia we śnie i się nawracają, muzułmanie na przykład. Są też ludzie, miałem znajomego takiego, który otrzymywał wizję od Boga. I wiecie, co w tych wizjach widział? On widział w tych wizjach to, co jest napisane w Słowie Bożym. Bóg mówił mu poprzez wizję to, co jest w Słowie Bożym. I kiedy go poznaliśmy, z Elą, byliśmy w szoku, że Bóg po prostu używa człowieka, który nie zna Biblii, inaczej używa wizji i snów, żeby mu mówić o tym, co tak naprawdę jest napisane w Bożym Słowie. I kiedy się nawrócił chłopak, zaczął czytać Słowo Boże, tak? I wie, a rzeczywiście, to tu jest napisane. Bo Bóg używa Słowa Bożego do tego, żeby nas uczyć. I to znaczy, że Bóg nie używa okoliczności, chorób, biedy, przekleństwa, żeby cię czegoś nauczyć. To bardzo często mówimy, albo mówi się w chrześcijańskim, tym protestanckim gronie wierzących, że Bóg używa choroby, żeby cię czegoś nauczyć. Żebyś był pokorny na przykład. Słyszeliście coś takiego? Biorąc to pod uwagę, to wtedy wszyscy najbardziej chorzy ludzie byliby najbardziej pokorni. Ale tak nie jest, wiemy, prawda? Tak samo najbardziej chorzy ludzie byliby najbardziej używani przez Boga, tak? Bo są najbardziej otwarci na Niego i kochający i miłujący. Wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest, kochani. Więc Bóg używa Pisma Świętego do czego? Żeby nas uczyć, poprawiać, wychowywać w sprawiedliwości. Alleluja? Tak, aby człowiek Boży był jaki? Doskonały. Czyli co nas udoskonala? Słowo Boże, tak. Do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Chcemy być przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Więc to jest Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tak? Kto jest naszym nauczycielem? Duch Święty, dobrze. Więc kto jest naszym nauczycielem? Duch Święty. Ewangelia Jana 14:26 mówi: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. On jest Pocieszycielem i On jest posłany po to, żeby nam pomagać, żeby nas uczyć. I posłany jest w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak jak Jezus był na ziemi ze swoimi uczniami, tak teraz Duch Święty jest z nami, żeby nas uczyć. I to jest niesamowite, że właśnie Duch Święty jest nam dany po to, żeby nas wprowadzać we wszelką prawdę. Ewangelia Jana 16:13 mówi, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. Halleluja. I teraz, kochani absolwenci, od kogo otrzymaliście objawienie Słowa Bożego? A nie od Andrew? Nie od Barego Beneta? Nie od nauczycieli Harris? Dobrze, dobrze. Czyli to Duch Święty jest tym, który daje ci objawienie, a nie nauczyciel. I to jest piękne, że ja nie jestem odpowiedzialny za to, czy ty odbierasz objawienie. Tylko to twoja relacja z Duchem Świętym jest odpowiedzialna za to, żebyś ty mógł przyjąć objawienie. Przyjmujesz objawienie w swojej relacji z Bogiem, ale w jaki sposób Duch Święty uczy? Poprzez, Bóg jest duchem, tak? I on potrzebuje swoich ust tutaj na ziemi. Kiedyś używał proroków, widzących, królów, kapłanów do tego, żeby prorokowali, mówili słowo. Dzisiaj mówi i ustanowił Pan Jezus Chrystus w ciele Chrystusa, apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy i ewangelistów, tych pięć służb. I to nie są takie służby, które są postawione po to, żeby brylować, tak? Bo ja jestem pastorem, a ty nie, jestem lepszy. Absolutnie. Ale one mają konkretne zadanie, żeby poinformować nas, dać nam wiedzę, wyłożyć nam pewne rzeczy dotyczące na przykład prorok, dotyczące tego, jak słyszeć Boga, ewangelista dotyczące tego, jakie mieć serce dla zgubionych ludzi, jak głosić Ewangelię i dlaczego głosić Ewangelię. Apostoł, w jaki sposób czynić uczniami i zakładać nowe społeczności. Pastor i nauczyciel, w jaki sposób prowadzić te nowe społeczności i w jaki sposób mieć serce dla ludzi. Wierzących już, tak? Ewangelista dla niewierzących. Pastor ma serce dla Kościoła, dla wierzących. I my mamy uczyć tego. A kto daje objawienie? Duch Święty, tak jest. Jesteście dobrymi uczniami. Czyli Duch Święty jest posłany w imieniu Jezusa. Nauczy nas wszystkiego, co Pan Jezus powiedział. I przypomni nam wszystko, co Pan Jezus nam powiedział. I to jest piękne. Czyli kiedy ja coś mówię, w pewnym momencie mogę powiedzieć coś od siebie i wtedy Duch Święty nie przypomni ci tego, co ja ci powiedziałem, tylko przypomni ci to, co Jezus powiedział przeze mnie. Amen. I to jest bardzo fajne. Natomiast taka kwestia, kto spisał Biblię? Kto spisał Biblię? Czyli te listy, księgi, to wszystko. Kto? Ludzie, dokładnie. A kto ją natchnął w 100%? Duch Święty. Tak jest. Czyli każde słowo, które zostało zapisane, zostało zainspirowane, natchnione przez Ducha Świętego. Czyli 100% Bóg. Ale każde słowo zostało zapisane przez ludzi, czyli 100% człowiek. I jak złożymy to razem, mamy 100% Bóg, 100% człowiek. Co nam to pokazuje? Jezus jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. I Boże Słowo jest w 100% od Boga, ale też w 100% spisane przez człowieka. Także i kiedy ja mówię, jestem natchniony przez Boga, ale jednocześnie ja mówię. Bóg używa mnie, żeby przekazać wam nauczanie, żeby przekazać wam życiodajne słowo, które potrafi zbawić wasze dusze. Zbawić, czyli sozo, czyli uratować, uzdrowić, uwolnić, uleczyć, podnieść. Halleluja. Ale kto daje objawienie i kto inspiruje? Duch Święty. Czyli znowu jest 100% Łukasz, czyli człowiek i 100% Bóg. Dlatego to jest niesamowite, kochani, że to jest ciągła współpraca z Bogiem, dopóki my tu jesteśmy na tej ziemi. I Bóg używa ludzi, żeby prowadzić swój Kościół, bo wie, że jesteśmy ciałem. Jesteśmy ciałem Chrystusa tu na ziemi. Dlaczego? Bo mamy ciało. Gdybyśmy nie mieli ciała fizycznego, nie byłbyś ciałem Chrystusa tu na ziemi. Byłbyś prawdopodobnie w niebie już ciałem Chrystusa. Wiecie o tym, że jest Kościół u góry, który czeka na przyjście z powrotem i Kościół na dole, który jeszcze jest tutaj i jest fizyczny dalej. I ten Kościół na górze czeka na przyjście razem z Panem Jezusem, żeby przyjąć uwielbione ciało. A my czekamy, aż Pan Jezus przyjdzie i będziemy porwani na powietrze, tak jak mówi apostoł Paweł, i będziemy w okamgnieniu przemienieni. Nasze ciało zostanie przemienione w chwalebne ciało. I Kościół cały czas jest 100% człowiek, 100% Bóg. Halleluja. Warto było przyjść dzisiaj, co? Chwała Bogu. Czyli Duch Prawdy. On przyjdzie i będzie nas nauczał. Duch Święty jest Duchem Słowa. Te dwie rzeczy nie mogą i nie powinny być rozdzielane. Czyli kiedy masz Słowo Boże, czytasz, potrzebujesz Ducha Świętego. Bo możesz, i pewnie znacie takich ludzi, którzy czytają Biblię, czytają i w pewnym momencie patrzy się na ich życie, ale to wcale nie zmienia ich życia. Nie? Czyli dalej chodzą zdenerwowani, dalej chodzą smutni, przygnębieni, dalej wybuchają i reagują zupełnie tak jak niewierzący. Ale jak zaczynasz im mówić, przychodzą do ciebie z jakimś problemem i zaczynasz im mówić Słowo Boże, oni kończą werset za ciebie, nie? Bo znają werset. Poznałem Słowo. Dlaczego? Zaraz będę też o tym mówił, ale nie łączą czytania Słowa Bożego ze służbą Ducha Świętego. Kiedy jest Duch Święty bez Słowa, wtedy możesz myśleć, że słyszysz Ducha Świętego, a pójść w zupełnie inną stronę. Są ludzie, którzy uważają, że Stary Testament został napisany przez szatana. Tak. Na pewno spotykaliście się z taką ideą, no że przecież miłosierny Bóg nie mógłby napisać takich rzeczy i wiecie, katrupić ludzi, tam zsyłać pioruny i zabijać ich. Przecież miłosierny Bóg by tak nie zrobił. Nie znają prawdy Słowa Bożego i Duch Święty nie został wpuszczony w ich życie, żeby mogli po prostu zrozumieć, o co chodzi, prawdziwą naturę Boga. I naprawdę ludzie wierzą, że Mojżesz i prawo zostało nadane przez szatana. To dziwne, że tam szatan samego siebie w takim razie potępia w tym Starym Testamencie. Och, ludzie. Dlatego potrzebujemy i Słowa Bożego, i Ducha Świętego, żeby móc chodzić w prawdzie. I uwaga, musimy pozwolić Duchowi Świętemu, żeby korygował nas przez swoje słowo. Pamiętacie, czytaliśmy, że słowo jest do korygowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. A więc czytasz Słowo Boże i jest napisane zazwyczaj pierwsza część listów Pawła dotyczy tego, kim jesteśmy w Chrystusie i w to trzeba po prostu wierzyć. A druga połowa listów Pawła, w sensie od połowy każdego listu dalej, apostoł Paweł pisze o tym, jak stosować te nowe życie, w którym chodzimy. I na przykład mówi, przestańcie się oszukiwać wzajemnie. Kto kradł, niech kraść przestanie. No i czytasz takie słowo i ono cię koryguje, motywuje i wtedy mówisz, Boże, poddaję się Tobie, odmieniam swój umysł, opamiętuję się, czyli odwracam się od tego, jak myślałem, idę w drugą stronę, w Twoją stronę. Więc musimy pozwolić, żeby Duch Święty nas korygował, bo jeżeli na to nie pozwolimy, to wtedy będziemy mieli pełną głowę Słowa Bożego. I co Boże Słowo mówi, że poznanie nadyma, tak? Wbija w pychę. Ale miłość buduje. To jest niesamowite, to co teraz powiedziałem. Duch Święty jest zawsze z tobą, więc czerp od Niego i z Niego po prostu zawsze. Duchu Święty, co ty tutaj napisałeś? I w zasadzie, kiedy czytasz Słowo Boże, będziemy o tym mówić prawdopodobnie na innych jeszcze spotkaniach, ale kiedy czytasz Boże Słowo, zaglądasz też do innych tłumaczeń, porównujesz je ze sobą, żeby po prostu zobaczyć, jak to jest oddane, bo wiecie, że to nie jest oryginalne, spisane przez samego Boga. Bóg używa tych słów, które tutaj są na tej kartce, kiedy je czytamy razem z Duchem Świętym, żeby nas przemienić, ale to jest tłumaczenie. I czasami tłumacz ma swój własny światopogląd i na przykład mówi, no nie możesz być ochrzczony Duchem Świętym albo w Duchu Świętym. Musisz być ochrzczony Duchem Świętym, bo ja wierzę, że chrzest odbywa się przez polanie. Tak? I dlatego pisze Duch, będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A inny tłumacz mówi, ale jestem baptystą, ja wierzę przez zanurzenie i na przykład, nie wiem, czy pan Zaremba jest baptystą, pastor, tak tylko powiedziałem. W każdym razie on pięknie tłumaczy, że przez zanurzyć w wodzie, czyli on będzie was chrzcił w Duchu Świętym. Nie Duchem Świętym, tak polał cię, oblał cię jak z wiadra, Duchem Świętym, tylko zanurzy cię w Duchu Świętym i w ogniu. Ale to też jest, wiecie, i trzeba wtedy iść dalej, co mówi Greka na ten temat. I wtedy jesteś już studentem Słowa Bożego. I patrzysz się, że tu jest ten... No i tu się nie będę kompromitował. Że tam jest wy, tam w tej Grece jest ten, jak to się nazywa, ta część mowy, wy. Ktoś mi pomoże? Tak, przyjmek? Może? Przyjmek, tak? No, nieważne. W każdym razie tam to wy jest. Czyli w Duchu Świętym, w wodzie. Nie wodą, tylko w wodzie. Halleluja. Więc musisz sprawdzać tłumaczenie, czy aby na pewno jest tutaj, wszystko się zgadza. Te tłumaczenie mi się bardzo podoba, bo słowa dodane są kursywą i możesz na przykład stwierdzić, hej, słyszałem kiedyś kazanie, tak już nieraz to mówiłem, pewnego brata, który mówił na temat Księgi Objawienia i czytał z Księgi Warszawskiej i tam jest napisane, a na tronie siedział ktoś. Księga Objawienia. I on mówi, Jan nie śmiał powiedzieć, że to był Bóg. W ogóle taka pokora przez niego biła. Nie? A ja tutaj otwieram tutaj u współcześnionej Biblii Gdańskiej i czytam ten fragment i jest napisane ktoś, ale kursywą. Czyli słowo jest dodane. Ogólnie tłumacze też dodają słowo, żeby więcej pokazać większe znaczenie. Albo żeby po prostu... To tłumaczenie miało ręce i nogi, nie było takie kwadratowe. Rozumiemy, o co chodzi? Jak piszesz wypracowanie, jak pisałeś w szkole, to starałeś się jeszcze to dodać słowo, albowiem, czyżby, iżby, wtem. Żeby to po prostu ładnie wyglądało. W Grece takich słów nie ma i to jest bardzo trudne przetłumaczyć tak, żeby to miało ręce i nogi. Trzeba po prostu na język współczesny przełożyć. I bardzo często trzeba dodać też inne słowo, żeby to miało ręce i nogi, tak żeby to wyglądało jakoś. Czyli Duch Święty jest potrzebny do czytania słowa i Słowo Boże jest też potrzebne do relacji z Duchem Świętym. Duch Święty jest autorem tego słowa i on będzie nas kierował zawsze do tego słowa. Wiecie, czego pragną najbardziej ludzie w prześladowanych krajach? Słowa Bożego. Pragną Biblii, pragną mieć swój egzemplarz Słowa Bożego. Ja mam kilka egzemplarzy tu u siebie w biurze, do tego jeszcze w domu i czytam tylko z jednego. Ale wiecie, ludzie na całym świecie pragną Słowa Bożego, bo nie mają. I Pan Jezus powiedział, że Duch Święty nie będzie mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy od Niego. I my też mamy mówić to, co słyszymy od Niego. Nie mamy dodawać, ani odejmować, ale mamy mówić to, co słyszymy od Niego. I oznajmi nam przyszłe rzeczy. Jezus mówił o przyszłych rzeczach swoim uczniom i Duch Święty tak samo będzie mówił nam o tym, co się będzie działo. W pierwszym liście Jana 2,27 czytamy takie coś. Ale namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, czyli od kogo? No, tak jest. Pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczono, tak w nim pozostaniecie. To jest właśnie tłumaczenie dosłowne, tak też kwadratowo brzmi trochę. Ale chodzi o to, że apostoł Jan pisze, że my mamy namaszczenie od świętego i nie potrzebujemy, aby ktokolwiek nas uczył. Namaszczenie, które mamy, to jest ta Boża obecność, która jest zawsze z nami. Amen. I ona nigdy nas nie zostawia ani nie opuszcza. Bóg powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Zawsze jestem z tobą. Aleluja. To jest dar dla ciebie od samego Ojca. I to namaszczenie pozostaje w was. Namaszczenie jest w twoim duchu i nigdy cię nie opuści. Czyli gdzie jest namaszczenie? W duchu, w twoim narodzonym na nowo duchu. Jeśli będziesz codziennie korzystał ze Słowa Bożego, to namaszczenie będzie cię uczyć. Duch Święty będzie cię uczyć przez to, co czytasz. Bo Duch Boży używa Słowa, żeby cię uczyć. Jeśli nie będziesz spędzał czasu w Słowie, ograniczysz posługę nauczania Ducha Świętego. Czyli ograniczysz Jego służbę, z którą On został posłany. On nie będzie wtedy mógł być twoim nauczycielem. Czyli czytajmy Słowo. Panie, co ty tu chcesz powiedzieć? Będziemy uczyć się, jak szukać Jezusa w całym Starym Testamencie. Bo w Nowym jest chyba, nie? Jezus w Nowym Testamencie jest. Ale w Starym trzeba Go odnaleźć i On jest w każdej historii, w każdym fragmencie widoczny. Trzeba Go tylko znaleźć. A Duch Święty wie, gdzie Go ukrył. I On Go ukrył dla nas, nie przed nami. Amen? I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. To nie oznacza, że Bóg nie potrzebuje człowieka w procesie nauczania. On potrzebuje człowieka. Bo człowiek bez udziału Ducha Świętego nie może nauczać słowa w sposób trafiający do serca. Czyli kiedy pastor albo ktokolwiek uczy samego słowa bez współpracy z Duchem Świętym, to napycha wam głowę, tak? Wychodzicie pełni głowy, z pełną głową różnych wiadomości, tak? Ale nie trafia to do serca. Bóg potrzebuje osoby, która ma autorytet na ziemi, aby dać głos Słowu Bożemu. Czyli kto wypowiada Słowo Boże w swoje życie? Ty. Do ciebie należy odpowiedzialność, żeby używać słów, używać swoich ust jako narzędzie dla Ducha Świętego, aby wypowiadał Słowo Boże w twoim życiu. Amen? Wtedy namaszczenie może dokonać dzieła nauczania twojego serca. Jeśli polegasz na sobie w nauczaniu innych, będziesz tylko przekazywał informacje do głów innych ludzi. Jeśli zaufasz Duchowi Świętemu, możesz być ustami dla Ducha Świętego, który będzie przez ciebie nauczał. Amen? Czyli kiedy chcesz uczyć innych, polegaj na Duchu Świętym. Naucz się Go słyszeć i naucz się oddawać Mu siebie. Czyli najpierw Duch Święty mówi do nas, korygując nas przez Słowo Boże na przykład. Korekta nie musi oznaczać, wiecie, bólu i niesamowitych jakichś cierpień, ale uczy nas po prostu. Nie dwa dodać dwa nie jest pięć. Są pięć. Mój tata się kiedyś mnie zapytał, Łukasz, dwa dodać dwa jest pięć, czy są pięć? No i teraz musisz rozważyć, zwodziciel jeden. Wiadomo, że jest cztery i tak miałem odpowiedzieć, ale no jest pięć. Nie? Dwa dodać dwa jest, a nie są. I tu mnie wziął, no i odpowiedziałem, że jest pięć. Namaszczenie uczy nas o wszystkim. To samo namaszczenie, z którym nauczał Jezus, nauczy nas wszystkiego, jeśli tylko będziemy patrzeć na Jezusa. Amen? Aby posługa słowa była owocna i oddziaływała na serce, Człowieka potrzebne są trzy aspekty i to też mówiłem na drugim roku wczoraj. Pierwszym aspektem jest namaszczony mówca, halleluja. Drugim, uwaga, czy wierzysz, że możesz być namaszczonym słuchaczem? Wiecie o tym, że możesz przychodzić na nabożeństwo i nie być namaszczonym słuchaczem? Możesz powiedzieć codziennie, Duchu Święty, pomasz moje ucho. Tak jak kapłan olejem mazał ucho przyszłego kapłana, a my jesteśmy królewskim kapłaństwem, żebyśmy mogli słyszeć jego głos. Niech powiedz mu, Duchu Święty, namaszcz moje uszy, żebym dzisiaj słyszał to, co mówisz do mnie. No i potrzebne jesteś namaszczone przesłanie, czyli przesłanie na teraz, bo może Łukasz sobie coś przygotować, pastor Łukasz ma już kilka serii, może wybierać, ale Duch Święty może powiedzieć, hej, dzisiaj jest co innego. Tak? Dzisiaj chcę, żebyś nauczał na ten temat, który dzisiaj przeczytałeś w Biblii. Niekoniecznie masz serię i nie zdążysz zrobić notatek dla was, kochani. Ale czasami może się tak zdarzyć. Trzeba być wtedy posłusznym Duchowi Świętemu. Duch Święty otwiera dla nas Słowo i potrzebujemy Ducha Świętego, żeby otwierał dla nas Słowo. I są cztery kroki do przemiany w życiu. Wiecie, że są cztery kroki? Pierwszy krok to jest czytasz Słowo Boże i co jesteś? Zainspirowany. Albo słuchasz nauczania, Andrew, albo kogoś innego. I słuchasz, jesteś zainspirowany inspirujesz się już któryś raz i cały czas mówisz, jakie to wspaniałe słowo. Nie? Jesteś zainspirowany. I rozmyślasz nad tym, co się stało. I drugim krokiem do przemienionego życia jest objawienie. Nie? Przyjmujesz nagle objawienie. Aha, to o to chodzi. Już wiem, o co chodzi. Halleluja, dzięki Ci Boże. I co się dzieje dalej? No, otwierasz nowe kazanie, tak, i znów jesteś inspirowany. I znowu dostajesz objawienie, i znowu jesteś inspirowany. I co? I twoje życie się nie zmienia. Dlaczego? Bo nie ma trzeciego kroku. A trzecim krokiem jest, pamiętajcie, pierwszym jest inspiracja, drugim jest objawienie, trzecim musi być zastosowanie. Zastosowanie, wykonanie tego, co usłyszałeś. I automatycznie, kiedy zastosujesz, co się zaczyna dziać? Czwarty krok? Przemiana. Tak. Czyli zaczynasz się zmieniać. Bardzo często zatrzymujemy się na pierwszych dwóch etapach, czyli inspiracja i objawienie. Inspiracja i objawienie. I co się dzieje? Jesteśmy pełni poznania, a poznanie nadyma. Tak. I pękasz w szwach. No, pastorze, no, mówisz takie proste rzeczy. Dzisiaj. Czytanie Biblii? Uczeń czyta Biblię, naprawdę? Musisz nam to mówić? Zgadnijcie. Alleluja, lubicie czytać Biblię? Musisz czytać Biblię, żeby być uczniem Chrystusa. Pamiętaj, ograniczasz działalność Ducha Świętego w swoim życiu, kiedy nie czytasz Biblii, kiedy nie dajesz mu miejsca w ten sposób. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 32 werset. I mówili między sobą, czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam pisma. No tak właśnie było, uczniowie. Wasze serce pałało, zostało rozpalone. Czyli spędzanie czasu w Słowie pozwala Duchowi Świętemu uczyć cię. On zwiększy płomień w twoim sercu, dla Boga. I rozmawiał z nimi. Wielu chce, aby Bóg do nich mówił, ale jego głos jest w jego słowie. Ty bardzo, bardzo często chcielibyśmy, żeby Bóg po prostu ryknął do nas z nieba, ale bardzo często jego wola i to, o co pytamy, jest już tutaj objawione. I on do nas mówi przez Słowo Boże. Tak jak nasz głos jest w naszych słowach, tak Boży głos jest zawarty w jego słowie. I otwierał nam pisma, uczniowie mówili. Rozmawiał z nimi, otwierając przed nimi pisma. To jest niesamowite. Bóg chce zrobić to samo z tobą. Czyli kiedy będziesz uczniem Słowa Bożego, Bóg będzie otwierał pisma przed tobą. Będziesz je rozumiał. Znajdziesz Jezusa w kołku do namiotu. Znajdziesz Jezusa w smole, którą została pokryta Arka Noego. Znajdziesz w ogóle Jezusa w Arce Noego. Znajdziesz Chrystusa w pięcie, która zdeptała głowę węża. Halleluja. Znajdziesz Chrystusa wszędzie w Starym Testamencie. Bóg będzie ci to pokazywał. I zobaczcie, Ewangelia Łukasza 24:4-5 mówi: a potem powiedział do nich: to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach, czyli w Starym Testamencie, tak? Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli pisma. Halleluja. Słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami. Kiedy Jezus był ze swoimi uczniami, mówił do nich swoje słowa. Jezus chce teraz spędzać z tobą czas i mówić swoje słowa do ciebie. Halleluja. I chce ci objawiać swoje słowa. Prawo, Mojżesz, prorocy i psalmy, cały Stary Testament. Musimy studiować, czytać Stary i Nowy Testament, żeby wiedzieć, co się dzieje. Żeby zobaczyć pełnię. Otworzył ich umysły, to znaczy stało się to za sprawą Ducha Świętego. Wielu mówi, że ma otwarty umysł, ale tak naprawdę jest on zamknięty na Słowo Boże. Otwarty umysł otrzymuje wtedy, gdy Duch Święty otwiera go na Słowo Boże, czyli doświadczasz objawienia, a z inspiracji i objawienia, z objawienia przechodzisz do zastosowania, do czynienia. I kiedy to się dzieje, następuje przemiana. I Duch Święty chce, żebyśmy rozumieli Pisma, żebyśmy rozumieli to, co czytamy. Na następnym nabożeństwie będziemy mówić o tym, jak czytać Biblię i w jaki sposób ją rozdzielać. Bo Boże Słowo mówi, że mamy należycie rozdzielać Słowo Prawdy. To już dzisiaj wam powiem, że jest różnica między Starym a Nowym Testamentem. Tak? Że to nie jest to samo. Inaczej Bóg postępował w Starym Testamencie, a dzięki Jezusowi postępuje inaczej w Nowym. Bóg się nie zmienił, ale dzięki Jezusowi, dzięki temu, że Jezus zapłacił za to, co wywinęliśmy, za nasze grzechy, Bóg może inaczej z nami postępować na podstawie łaski, miłosierdzia, przez wiarę, niż na podstawie prawa, które i tak obowiązywało tylko naród wybrany, nie nas. My według listu do Efezjan 2 rozdziału byliśmy bez przymierza i bez Boga na świecie. Sierotki takie. Nie mieliśmy Boga na świecie. W ogóle bez Boga byliśmy na świecie. Kochani, chcę, żebyśmy coś zrobili, dobrze? Słowo Boże mówi, że jeżeli jesteś słuchaczem, a nie wykonawcą Słowa Bożego, to jesteś zwodzicielem samego siebie. A jeżeli pastor nie daje ci możliwości wykonania tego, co słyszałeś, to sprawia, że też zwodzi cię. No? Ja nie chcę was zwodzić. Więc powstańmy i będziemy się modlić o to, żebyśmy mogli przyjąć moc Ducha Świętego i żeby On był naszym nauczycielem. Amen? To On daje nam zrozumienie Pisma Świętego. Amen? Halleluja. Podnieśmy swoje ręce i uwielbiajmy Boga. Jezu, wychwalamy Cię i uwielbiamy Ciebie. Halleluja. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj na tym miejscu. Duchu Święty, przyjmujemy Twoją służbę nauczyciela w naszym życiu, bo Ty zostałeś posłany przez Jezusa Chrystusa, aby być naszym nauczycielem. Oddajemy się Tobie, oddajemy nasz umysł, nasze oczy, nasze uszy, jeżeli słuchamy audiobooków, żeby słyszeć to, co mówisz do nas. Żebyśmy mogli zostać zainspirowani, żebyśmy mogli przyjąć objawienie, ale żeby wraz z objawieniem przyszło zastosowanie i przemiana. Duchu Święty, oddajemy się Tobie i dziękujemy Ci za to, że poprzez modlitwę językami, poprzez przebywanie z Tobą, poprzez nasz prywatny język modlitewny, który mamy z Tobą, będziemy przyjmować coraz większe objawienie Twojego Słowa. Będziemy mogli je stosować i oglądać przemianę, bo jesteśmy Twoimi uczniami. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. Dlatego oddajemy Tobie chwałę i cześć i wszyscy, którzy się z tym zgadzają, powiedzieli amen, amen, halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Chwała Bogu.